Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 29 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Secundo Decimo di Augusti, Anno Domini Bismillessimo Vicessimo Sexto. Proszę Państwa, najpierw powiem, o czym będziemy dzisiaj mówili przede wszystkim. Mamy takie na pewno dwa mocno sensacyjne tematy. Pierwszy z nich to Elon Musk karze Polskę, wyklucza Polskę z Europy. O tym zaraz opowiemy sobie szczegółowo, co się wydarzyło, jakie są prawdopodobne przyczyny i jakie to będzie miało konsekwencje dla użytkowników Starlinka. I druga sprawa to jest, zastanawialiśmy się Państwo, dlaczego w pewnym momencie Ukraina przestała atakować rosyjską, część rosyjskiej infrastruktury naftowo-gazowej, tak byśmy sobie powiedzieli. Nie całą, ale bardzo konkretną część, włącznie z tankowcami. Już wiemy, kto za tym stoi i kto obronił przed Rosję, przed Ukrainą, a są to Stany Zjednoczone. No i właśnie to jest ta sensacja. Oczywiście są również dzisiaj w mediach sensacyjne informacje dotyczące tego rzekomego zamachu, który miał być rzekomo na Trumpa, rzekomo w Turcji, rzekomo przy pomocy manpadów, ale to już jest zupełnie inna historia. O tym opowiadaliśmy wczoraj. Proszę Państwa, więc teraz przypominam Państwu o subskrybowaniu, komentowaniu, udostępnianiu. Proszę pamiętać, że każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite i na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Przypominam, że mamy już niedużo subskrypcji, zostało nam do 250 tysięcy subskrybentów. Poza tym przypominam o zbiórce jednorazowej, którą macie Państwo w opisie odcinka. Zostało już prawie 70 kilka procent już całej kwoty zostało uzbierane, także wow, gratuluję, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za datki. No i oczywiście przypominam patronów dzisiejszego odcinka, Paweł Kazimierczak, ktoś to chce, żeby mu zrobić kuskus, poza tym pan Jan Sałyga, wow, poza tym Katarzyna Liber i Agata Schulz. Wow, to chodzi o kwoty, nie wymieniam, prawda, ale są znaczne. Także dziękuję bardzo, naprawdę dziękuję bardzo za te wsparcie. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy już do tematu dnia. Otóż Elon Musk, który jest właścicielem różnych rzeczy, jest właścicielem Tesli. Tesla jeszcze w Polsce działa, zawsze może ją wyłączyć. Potem Starlinka, z którym to Starlinkiem właśnie zrobił to, co zrobił. Na szczęście nie korzystamy, zdaje się, z rakiet SpaceX i może w takim razie całkiem dobrze. W każdym razie, o co chodzi? Chodzi o to. Specjalnie pokażę. To jest, proszę Państwa, Starlink Mini. W moim przekonaniu od tej pory to jest taka na przykład świetna deseczka. Wiecie Państwo, można kroić cebulę. W czasie deszczu to jest wodoodporne, także można się zasłaniać i tak dalej. Można jeszcze pewnie rysować na tym. To jest biała, fajna tabliczka. Nie próbowałem wbijać gwoździ, ale pewnie do tego to się chyba nie nadaje. Jest jeszcze pewnie wiele innych zastosowań dla tego cuda. Otóż, co zrobił Elon Musk? Elon Musk wykluczył Polskę z Europy. Postanowił, że Polska przestała leżeć w Europie, oczywiście nie geograficznie, tylko w systemie taryfowym Starlinka. Natomiast dla polskich użytkowników efekt jest jak najbardziej realny. Co to znaczy? Postaram się wytłumaczyć tak prosto, jak to się tylko da, bo widziałem, na X akurat nie liczę, żeby ktokolwiek cokolwiek rozumiał, bo tam 90% publiczności, zdaje się, pojawia się tylko wtedy, kiedy udowodni, że ma IQ niższe niż temperatura pokojowa. Ale Państwo musicie też, jeżeli nie używacie, to możecie nie zrozumieć, o co chodzi, więc krótko mówiąc, chodzi o roaming. Czyli do tej pory można było płacić podróżną taryfę polską, taką jak sobie jeździmy po kraju, to jest 180 zł mniej więcej, i można było z tego Starlinka korzystać we wszystkich miejscach, gdzie ten deklarowany wszędzie w całej Polsce zasięg 5G nie działa. Jak wiemy, nie działa w znacznej części Polski, pomimo deklaracji sieci komórkowych. Można było również tego samego Starlinka zabrać w dowolne miejsce w Europie, ponieważ cała Europa jest traktowana jako jedno państwo, tak? Czyli to samo może zrobić na przykład Hiszpan, wyjeżdżając do Niemiec, Francuz, wyjeżdżając do Włoch i tak dalej, i nie musi płacić drożej. No więc Polska właśnie została wyrzucona z Europy i jest tak samo traktowana jak, nie wiem, Ukraina, Mongolia, ktokolwiek więcej, tak? Gdziekolwiek tam jeszcze ten Starlink sobie nie działa. A w związku z tym, żeby wyjechać do Unii Europejskiej i korzystać z Starlinka, właśnie tego mobilnego, czyli korzystać z roamingu, można oczywiście to zrobić, ale trzeba zapłacić 3 razy drożej. Czyli tak jak państwo spoza Unii Europejskiej. Już abstrahując od tego, że uwłaczające dla Polski jest to, że została z tejże Europy, macie państwo zresztą piękny na stronie Starlinka, listę krajów europejskich, Polska do nich nie należy, Tak na marginesie wytropili też dziennikarze, zdaje się, że również Mołdawia też nie jest w Europie i Monako zostało wykluczone. Natomiast państwa, które nie są również członkami Unii Europejskiej, Wielka Brytania i tak dalej, pozostają. Czyli krótko mówiąc, powstaje specjalny region, Europa, którego państwa są w praktyce traktowane jako jeden obszar roamingowy i mogą się posługiwać przy mobilnym internecie, mogą się posługiwać taryfą krajową, tą tańszą. Czyli krótko mówiąc, można kupić sobie Starlinka na przykład w Niemczech albo we Francji i jeździć po całej Europie bez uruchamiania tego roamingu, prawda, droższego, pozaunijnego. Natomiast w momencie, kiedy, czyli krótko mówiąc, ja jadąc do Chin ze Starlinkiem, musiałbym korzystać z tego pozaunijnego, ale jeżdżąc po Europie absolutnie nie. Tutaj Polski nie ma, tak? Polska została wyrzucona przez Muska z Europy. Starlink napisał całkowicie wprost, Polska nie jest zaliczana do regionu Europa, konta zarejestrowane w Polsce są traktowane jako tylko Polska. Ma to swoje potężne konsekwencje. Polski urzędnik planu właśnie tego roamingowego 100 GB może korzystać z niego w Polsce, ale nie może tego zrobić za granicą. Czyli wyjeżdżając za granicę z tym planem, po prostu ten plan się wyłącza. Tak na marginesie od razu sobie powiemy o tych różnych spekulacjach, dlaczego tak się dzieje. Natomiast w momencie, kiedy teraz wykupi się ten Roam Unlimited, prawda, czyli ten bez limitów, można wyjechać owszem z Polski, ale tylko na 30 dni i przez 30 dni można korzystać z tego właśnie roamingu pozaunijnego, zagranicznego. Tak? Czyli krótko mówiąc, Polacy muszą jako jedyni w tej chwili w Europie. Oczywiście Białoruś, Rosja jest wykluczona też, prawda, z tego regionu, Mołdawia, no i właśnie Polska i Monako. Więc jeszcze chyba któreś z krajów bałkańskich też się nie znalazło, ale no to nie są państwa Unii Europejskiej, więc cała Unia Europejska oczywiście jest w Europie, Polska nie. Teraz dlaczego tak jest? Tutaj SpaceX całkowicie milczy, w ogóle nic nie mówi, zresztą już daleko posuniętą bezczelnością, kiedy to napisałem na X-ie, że oczywiście natychmiast z automatu wrzucane są reklamówki Starlinka, więc ja od razu przypomnę Państwu, że można też kupić inne deseczki do krojenia cebuli na przykład albo warzyw, są dostępne w dużo bardziej przystępnych cenach i bez abonamentu. Również parasolki i co tam jeszcze z tego można byłoby zrobić? O, można byłoby na przykład tym podbijać piłeczkę. Prawdopodobnie jak się ma dwa Starlinki mini, to dałoby się grać w ping-ponga na jakimś tam stole, więc to też jest jakieś zastosowanie. Jako frisbee, nie wiem, jest kwadratowe, trzeba byłoby dopiero sprawdzić, jak lata. W każdym razie pierwsza możliwość jest najmniej prawdopodobna, że to jest jakiś przypadek. Wiecie Państwo, no to taki, chociaż prawdę powiedziawszy, to jest kolejny przypadek, bo poprzedni przypadek skończył się tym, że Trump powiedział, że będzie 5 tysięcy żołnierzy dodatkowych w Polsce amerykańskich. Widział ktoś tych żołnierzy? Bo ci, co tam sobie biegają po lasach pod Orzeszem, to ciągle ci sami. Więc tutaj nie ma jakby żadnych... Znaczy, są dwie możliwości, tak? Znaczy, amerykańskie, najpierw powiem tak, amerykańskie serwisy branżowe, które już na tym napisały, zwróciły uwagę, że w przypadku Polski nie ma uzasadnienia, ponieważ jest zarówno członkiem Unii Europejskiej, jak i od dawna normalnym rynkiem Starlinka. Jest oczywiście druga teoria dotycząca Ukrainy, tak? Że Polska jest jednym z największych dostawców i płatników i to jest właśnie to, co tam różni, no głównie skarpetko-sceptyczne rosyjskie trolle sobie szaleją oczywiście po X-ie, bo to jest ich jak gdyby naturalne środowisko. Może dlatego właśnie Elon ich tam hoduje. I to jest tak, że Polska jest jednym z największych dostawców i płatników Starlinków używanych przez Ukrainę. W sumie rząd polski w 2025 roku płaci za tę usługę około 50 milionów dolarów rocznie. I Polska jest również głównym źródłem tysięcy terminali trafiających na Ukrainę. Ale to nic nie zmienia. Dlaczego? Bo do tej pory, jeżeli się wyjeżdżało poza Unię Europejską, tak, czyli poza, a Ukraina jest poza Unią Europejską, to trzeba było normalnie wykupić ten roaming droższy, prawda, pozaunijny. W związku z tym teoria, że to jakby jest za to kara jakakolwiek, jest nieuprawniona. Co więcej, na Ukrainie można kupić sobie Starlinka też z abonamentami, nawet o parę złotych tańszymi niż niż w Polsce, bo w Polsce to jest 460 zł, tam jest 95 euro. Poza tym tutaj jest jeszcze chyba 185 zł, ten 45 euro, tak? Więc to mniej więcej coś takiego. Czyli, krótko mówiąc, można sobie tam bez problemu wziąć, a jeszcze te taryfy takie lokalne, czyli nie roamingowe, czyli kupuje sobie na Ukrainie i stoi tam na Ukrainie tylko, co jeszcze tańsze. W związku z tym to na pewno nie jest to uzasadnienie, a jeżeli to nie ma, to na pewno nie merytoryczne. Co więcej, no, Polska, która płaci hurtem z budżetowych pieniędzy za Starlinki Muskowi, z jakiegoś powodu miałaby zostać ukarana za to, że co, że płaci mu tym, to hurtem te pieniądze, czy nie, nie wiem. W każdym razie, więc to nie jest prawie na pewno sprawa ograniczenia polskich Starlinków na Ukrainie, bo jeżeli ktoś tam, proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości, to nie są anonimowe urządzenia. Jeżeli ktoś z Państwa tego nie używał, to musicie wiedzieć, że tam trzeba zeskanować swój dowód osobisty, który gdzieś tam jakiś dobry człowiek o nazwisku brzmiącym tak, jakby pochodził z Azji Centralnej, akurat mówiłem, do mnie pisał, sprawdza, prawda, to czy z danymi, które są wpisane, tam są wszystkie te dane z dowodu, trzeba ten skan dowodu wysłać albo paszportu. Potem jest tak, że Starlink dokładnie wykrywa, gdzie jest to jego urządzenie. W związku z tym nie można sobie od tak, jak telefonu komórkowego by się wydawało, chociaż to też nieprawda, wywieźć sobie na przykład z Polski na Ukrainę albo do Rosji i używać, a Starlink nie widzi, że to jest w tym danym kraju. No widzi dokładnie położenie. To położenie jest zresztą pozycjonowane, jest niezbędna do tego aplikacja, prawda, więc to nie jest, to absolutnie nie jest żadne wytłumaczenie, nawet minimalne. Co więcej, każdego Starlinka teoretycznie da się zdezaktywować właśnie z takiej odległości, chyba że jest jakiś sposób na włamywanie się do tej sieci, ale ja takiego nie znam. I nie widziałem też, żeby ktoś o tym tak opisywał. No dobrze, więc może być kolejna możliwość, dlaczego to się stało i to wbrew pozorom brzmi prawdopodobniej. To jest tak, bo jeszcze pojawiły się takie spekulacje, że to może jest związane z podatkiem cyfrowym, które wprowadza minister od Starlinków właśnie Gawkowski, czyli krótko mówiąc podatek cyfrowy od amerykańskich firm. No tak, tyle tylko, że po pierwsze taki podatek jest we Włoszech i we Francji, a Włochom i Francuzom tego nie wyłączyli. No ale załóżmy nawet, to jest coś, co się pojawiło w RCL-u dopiero, czyli w Rządowym Centrum Legislacyjnym zdaje się, czy jest w jakichś konsultacjach, a ja sobie nie przypominam, żeby prezydent Nawrocki akurat miał lekkie pióro do podpisywania się pod ustawami, przy których amerykański ambasador, prawda, tam wydzwania 50 razy, żeby tego nie uchwalać, tak? Więc no nie przypominam sobie też, żeby prezydent Nawrocki się zapisał do Koalicji Obywatelskiej czy coś takiego, czyli krótko mówiąc, zakłada się, że ustawa wejdzie w życie i co, nie będzie weta prezydenckiego? Prezydent to podpisze od tak sobie? Chyba, że to zostanie jakiś pokątny sposób wprowadzone, ale zdaje mi się, że musi być jednak ustawą. Więc nie sądzę, żeby taka ustawa została podpisana przez prezydenta, już nie mówiąc o tym, że ona jeszcze nie trafiła nawet do parlamentu, zdaje się. Więc opowiadanie o tym, że to może być ten podatek, PR-owo, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że to akurat nie uderza w Muska, albo w niego chyba najmniej, bo on nie bardziej chyba w pozostałych uczestników rynku, właśnie takich jak na przykład YouTube, Google i tak dalej, czy Meta. A poza tym one na razie przynajmniej jeszcze Polaków nie ukarały za nic i nie wyrzuciły z Unii Europejskiej. W związku z tym no jest jeszcze trzecia możliwość i trzecia możliwość to jest nasz minister, którego, jeżeli byśmy kiedyś, proszę Państwa, mieli budować sobie lotniskowiec, to powinien się nazywać Sikorski, po prostu SSS Sikorski tam. Tutaj nie wiem, jakby to spaceship, prawda, byłby Sikorski. I to jest rzeczywiście jego standardowa dyskusja przy pomocy Twittera, gdzie pokazał Muskowi, oj, że a gdzie tam, prawda, i pogonił mu kota, tak? No otóż Musk mu odpowiedział, żeby był cicho i nazwał go małym człowiekiem. Potem się włączył do tego wszystkiego jeszcze Marco Rubio, który jak wiadomo jest wielkim fanem Polski od czasu ustawy 447. I generalnie to sprawa się zakończyła. No ale gdybyśmy powiedzieli, dobra, to jeżeli to w takim razie Polska jest karana za jakieś grzechy ministra Sikorskiego, no to Polsce według przynajmniej danych, które mają Amerykanie, no wielką entuzjastyczną grupę stanowią zwolennicy prezydenta Nawrockiego. No więc ich również Musk ukarał, a to są to przecież w dużej mierze fanatyczni miłośnicy MAGA pomimo wszystko. Co więcej, jeżeli już mówimy o relacjach amerykańsko-europejskich, no to jest parę krajów, żeby daleko nie szukać, na przykład Hiszpania, która wywaliła Amerykanom możliwość stacjonowania w bazach, a właściwie lądowania w bazach, skrytykowała od strychu do piwnic, nie pozwoliła hiszpańska drużyna w piłce nożnej zabrać sobie pucharu w Mistrzostwach Świata Trumpowi, a nawet go tam delikatnie przepychano od zdjęcia. No i generalnie Trump powiedział, że w ogóle wprowadzi sankcje. No nie wprowadził żadnych sankcji, ale miał wprowadzić sankcje, zakaz handlu z Hiszpanią i tak dalej. W Hiszpanii dalej, Hiszpania dalej jest na liście Starlinka jako no, kraj Unii Europejskiej, prawda? Kraj w ramach tego systemu unijnego. No to w takim razie o co chodzi? No więc to ja powiem tak, jest jeszcze jedna teoria, ale bardzo też mocno naciągana, bo to też zbadałem już dokładnie od wczoraj. Otóż no, pojawił się też taka sugestia, że może Polska jest zaangażowana w europejski system IRIS-2, prawda, czyli budowa strategicznej europejskiej alternatywy dla Starlinka. Nawet Polska zaangażowała się tam prawie 700 milionów euro. Tam 700 milionów dolarów, czyli 600 coś tam milionów euro. Więc, no ale to jest jednym tylko i nie najważniejszym uczestnikiem, a tamci pozostali uczestnicy są dalej w tej sieci Starlinkowej. W związku z tym nowe zasady, co więcej, zostały ujawnione około 14 lipca po raz pierwszy, ale wtedy jeszcze nie było wiadomo, że one dotyczą Polski, tylko one właśnie zaczęły dotyczyć świata, że jeżeli właśnie się wyjeżdża poza, no to wtedy trzeba płacić droższy abonament. A dopiero potem się ujawniła, po prostu opublikowano listę, gdzie Polski na tej liście nie ma. No więc natomiast ten podpisanie polskiego udziału w tym IRIS-ie nastąpiło dopiero 21 lipca, czyli tydzień później. Więc mało prawdopodobne. Więc tak, no precyzyjnie Musk rzeczywiście, a właśnie a propos tej miniatury, wiecie Państwo, zastanawiałem się, jak się sportretować. Najpierw zrobiłem sobie takiego burskiego powstańca. Państwo pamiętacie Burowie, jak walczyli o niezależność południowej Afryki przeciwko Brytyjczykom, ale doszedłem do wniosku, że nikt tego pewnie za wyjątkiem hobbystów historii wojskowości nie rozpozna. W związku z tym to coś to jest sukmana kościuszkowska, delikatnie nawiązująca do tradycyjnych więzów łączących naród polski z amerykańskim. Zawsze Musk może powiedzieć, ale nie z Rodezją, czy tam powiedzmy z Transwalem. Więc to jest zupełnie inna sprawa. Może właśnie dlatego, że Polska się tak ostro o imigrantach wypowiada, ta Musk jakby nie było, jest, jak sam Trump powiedział, imigrantem tutaj w Stanach Zjednoczonych, więc może on się poczuł urażony tym. No w każdym razie Musk taryfowo wykluczył Polskę z Europy. Natomiast nie ma żadnego dowodu, że jest to polityczna kara dla Warszawy. Już ewidentnie, nie wiem, mógłby, jak już by chciał bardzo Sikorskiego ukarać, to mógłby mu, nie wiem, coś skierować tego, nie wiem, właśnie mam pomysł, zakazać na przykład prenumeraty Washington Post, gdzie pisuje małżonka swojego męża, więc może coś takiego. A może ona coś napisała, wiecie Państwo, bo to się później okaże, to ona coś napisała o Musku niedobrego i to stąd Musk się tak mści. No więc krótko mówiąc, Starlink dokładnie wie, że Polska została pominięta, co do tego nie ma wątpliwości. Firma umieściła w regulaminie specjalną uwagę wyjaśniającą właśnie przypadek Polski, więc to nie jest zwykła literówka. Jest to świadomie ustanowiony wyjątek. Dlaczego został ustanowiony, nie wiemy. Może się dowiemy. Ja tu bym, wiecie Państwo, wbrew pozorom, jak znam życie, to nie jechałbym do ambasady Stanów Zjednoczonych, tylko od razu do tej właściwej. O coś przypuszczam, że ta właściwa będzie lepiej wiedziała, o co chodzi, niż amerykańska. No ale to się zupełnie inna historia. Także przypominam, jeżeli Państwo kupujecie coś od Ilona Muska, to pamiętajcie, że może właśnie te reguły zmienić w taki sposób. Polacy dalej mogą oczywiście korzystać, tak samo jak, nie wiem, Ukraińcy i inne państwa pozaeuropejskie, natomiast muszą płacić 3 razy drożej, jako jedyni w całej Unii Europejskiej. za tą samą usługę. Więc no, wszystkich tych, którzy na przykład posiadają Tesle, też warto wiedzieć, że tam w tych umowach też jest powiedziane, że jakby co, to może was odłączyć na przykład. Że te samochody tak są średnio wasze, a tak naprawdę są takie jakby wypożyczone. Więc krótko mówiąc, no, od razu powiem, że Chińczycy nie mają takich klauzul. No ale to już jest, proszę Państwa, kolejna, zupełnie inna historia. To zresztą po raz kolejny, proszę Państwa, pokazuje, w jaki sposób wielkie korporacje potrafią traktować różne kraje. My mamy też szczęście, bo my u nas to jest tylko Starlink. Wyobraźcie sobie, że mielibyśmy u siebie ropę naftową, nie daj Panie Boże, no to przecież wtedy w obronie praw takich korporacji to wysyłana jest już 5., 6., 7. i 11. flota. Nie mówiąc o wojskach kosmicznych. Proszę Państwa, więc tyle tytułem epopei Starlinkowej. Zobaczymy, czy będzie w ogóle, czy nasze władze, ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Cyfryzacji, które po coś w sumie jest, zakładamy oczywiście, bo nikt poza tym nie wie po co, więc może się minister wypowie na ten temat na przykład, czy minister spraw zagranicznych zapyta, Ilona Muska może, przecież ma z nim kanał komunikacji, ma z nim otwarty na Twitterze. Co więcej, Musk czyta to, co on pisze. Ja do Muska napisałem, ale mnie nie czyta, prawda? Chociaż raz się chyba wydaje, że ktoś z jego otoczenia musiał coś przeczytać, ale to było na początku kadencji, kiedy jeszcze udawał, że się zajmuje właśnie likwidacją cenzury w internecie. Ale to już jest zupełnie inna historia. Więc, proszę Państwa, to jest pierwszy temat. Mam nadzieję, że Państwu się spodobał. Od razu mówię, że jak ktoś nie zrozumiał, to już nie zrozumie, bo widziałem na przykład takie wpisy na Twitterze, no ale mówię na Twitterze, czyli na X-ie, to tam właśnie chyba jest specjalny algorytm wychwytujący osoby nie do końca kojarzące rzeczywistości. Ktoś napisał, no ale przecież w Polsce jest po 135 zł. Tak, ale to tylko ten stacjonarny polski. Tego nie można wziąć pod pachę i wyjechać za granicę i dalej korzystać, tak? My mówimy tutaj o roamingu, czyli krótko mówiąc o tym, że to tak jakbyście Państwo nagle teraz, jak wyjeżdżacie sobie za granicę do Unii Europejskiej, gdziekolwiek, do Włoch, prawda, Hiszpanii, Francji, płacicie w tym momencie opłatę normalną, taką jakbyście byli w kraju, tak? Ten roaming danych też jest taki, żeby kiedyś pamiętacie Państwo, być może tam się człowiek nad każdym bajtem trząsł, bo to były jakieś gigantyczne ceny. Unia Europejska to przeorała i spowodowała, że płacimy. A teraz wyobraźcie sobie, że nie macie strefy Schengen, musicie jeździć z paszportami albo jeszcze lepiej występować o wizę przy jeździe do Włoch. A po drugie, nie macie roamingu w Unii Europejskiej i musicie płacić tak samo, jakbyście tam 11 zł za minutę telefon. No, to jest mniej więcej taka sytuacja, żeby już Państwu jakby wyjaśnić to bardziej obrazowo. No dobra, proszę Państwa, dzisiaj będziemy już to mieli live'a, to sobie chętnie o tym jeszcze możemy podyskutować, o właśnie władzy amerykańskich korporacji, o tym, kto kim rządzi, prawda? Chociaż ja i tak zawsze uważam, że zawsze te nitki nie będą prowadziły do amerykańskich ambasad. Teraz mamy, proszę Państwa, drugi temat, proszę Państwa, zmieniłem sobie tło, bo tam to było takie trochę ponure, to wietnamskie, bo akurat w czasie pory deszczowej było robione, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak był Forrest Gump, prawda, taki film, to właśnie Forrest mówił, wczoraj zaczęło padać, tak padało, tak chyba przez 4 miesiące. No więc tam niestety tak jest. No dobrze, proszę Państwa, mamy drugi temat, jeszcze bardziej sensacyjny od pierwszego, być może. Otóż Ukraina wstrzymała intensywną kampanię ataków dronami, między innymi na tankowce, korzystające z kluczowego portu Morza Czarnego na prośbę, uwaga, G.D. Vance'a, złożoną pod koniec ubiegłego miesiąca i to jest przeciek od anonimowych, co prawda, ale ukraińskich urzędników. Waszyngton otóż wyraził zaniepokojenie faktem, no i zgadnijmy jakim, że ataki ukraińskie na rosyjskie rafinerie i na statki, to szerzej na rynki ropy naftowej, destabilizuje rynki ropy naftowej i szkodzi amerykańskim firmom. Szczególnie jeżeli atakowane są tankowce przewożące ropę naftową akurat z Kazachstanu do terminalu konsorcjum rurociągów kaspijskich w rosyjskim porcie Noworosyjsk. Otóż Vance wrócił się do Zełenskiego z prośbą o wstrzymanie ataków 31 lipca i rzeczywiście taki był moment, gdzie ta kampania nagle siadła. Od tego czasu Ukraina nie zaatakowała tankowców w pobliżu terminalu właśnie kaspijskiego, jak twierdzą w tej chwili anonimowi urzędnicy. Urzędnicy poinformowali, że Ukraina zgodziła się nie atakować infrastruktury w ogóle tego konsorcjum, ani statków innych niż rosyjskie, o ile statki te nie są objęte sankcjami ukraińskimi i nie przeważą rosyjskiej ropy ani innych rosyjskich ładunków. Tutaj urzędnik ukraiński powiedział: bardzo uważnie słuchamy naszych amerykańskich partnerów, ustanowił odpowiednie mechanizmy właśnie w odpowiedzi na kontrolę USA. To konsorcjum rurociągów, to w ogóle poza tym jeszcze amerykańskie koncerny energetyczne, takie jak Chevron i Exxon, posiadają udziały w KPH, głównym szlaku eksportu ropy naftowej do Kazachstanu oraz w zachodnio-kazachskich złożach naftowych, które obsługują. Chevron ma 50% udziału w złożu Tengiz, a Exxon 25%. No więc urzędnik amerykański potwierdził, że amerykańska administracja ostrzegła Ukrainę, aby zaprzestała ataków na statki nierosyjskie na Morzu Czarnym, a także na infrastrukturę KPH. Administracja postrzega ten korytarz jako kluczowy kanał dystrybucji energii z Kazachstanu na rynki europejskie. No i Stany Zjednoczone potwierdziły zobowiązanie Kijowa do powstrzymania się od ataków i statki niebędące własnością Rosji zmierzające do terminalu gazociągu w Noworosyjsku. Biuro Vansa i Zełenskiego na razie tego nie komentują, również Chevron i CPC i Exxon. Prośba Vansa to nie jest pierwszy raz, kiedy amerykańscy urzędnicy starają się powstrzymać Ukrainę przed atakowaniem amerykańskich interesów biznesowych, jak zresztą dzisiaj pisze Financial Times. Co więcej, w lutym jeszcze ówczesna ambasador Ukrainy w Waszyngtonie mówiła, że otrzymała depeszę dyplomatyczną mającą na celu wyrażenie dezaprobaty z Departamentu Stanu USA po ataku ukraińskiego drona na port w Noworosyjsku. No więc ataki w zeszłym miesiącu wraz z intensywną kampanią przeciwko rosyjskiemu transportowi morskiemu, między innymi na Morzu Azowskim, wywołały chaos, wielokrotnie zmuszając Kazachstan do wstrzymania przesyłu ropy i ponad dwukrotnie zwiększając stawki za przewóz i ubezpieczenia. W rezultacie Kepler twierdzi, że CPC załadowała w lipcu zaledwie 1,3 miliona baryłek dziennie, co stanowi spadek o 300 tysięcy dziennie w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 600 tysięcy jeszcze mniej niż w maju. No więc tankowiec wyczarterowany przez Exxona został również trafiony podczas ataku 17 lipca właśnie, kiedy czekał na załadunek w terminalu właśnie CPC. No więc w zeszłym miesiącu Chevron mówił właśnie, że firma współpracuje z rządem USA i innymi krajami, żeby zapewnić niezakłócony przepływ gazu w rurociągu, czyli ropy. Ataki Ukrainy natomiast były częścią dalekosiężnej kampanii dronów na infrastrukturę naftową, która miała na celu uderzyć w zdolności naftowe Rosji i odciąć ją również Rosję od źródeł finansowania. No więc odcinanie może być, ale nie tam wtedy, gdzie, jeżeli pojawiają się interesy firm amerykańskich. No więc na początku tego... Natomiast no, trzeba też przypomnieć, że Vance był jedną z najbardziej wpływowych osób, która odpowiadała między innymi za elementy wojny rosyjsko-ukraińskiej. Zresztą się pochwalił na początku tego roku. Powiedział, że wstrzymanie pomocy wojskowej dla Kijowa było jedną z rzeczy, z którym jestem najbardziej dumny jako przedstawiciel administracji. No więc tak, Kijów zgodził się na prośbę administracji Trumpa, ponieważ starał się o amerykańską licencję na produkcję pocisków Patriot. Co więcej, miał nadzieję również zakupić kilkaset sztuk przed zimą, kiedy Rosja ma zintensyfikować ataki powietrzne, prawdopodobnie głównie na infrastrukturę energetyczną, prawda, ciepłowniczą. Zełenski powiedział Vansowi 31 lipca, że Patrioty i obrona powietrzna są najwyższym priorytetem Kijowa. Natomiast no, trzeba pamiętać, że Ukraina zintensyfikowała znowu kampanię przeciwko rosyjskiej infrastrukturze energetycznej w innych częściach kraju, między innymi uderzając w 3 rafinerie w głębi kraju, co znowu wyłącza znaczną część rosyjskich mocy przerobowych i zmusza kraj do wstrzymania eksportu paliw, a nawet do importu paliw, co najciekawsze. No tak, ale proszę Państwa, to nie zmienia jednego faktu. Nie zmienia faktu, że Rosja dzięki temu, że stanowi hub dla ropy z Kazachstanu, to cały czas port w Noworosyjsku zarabia dla Rosji pieniądze. Co więcej, Rosja jakby miała problemy z własnymi surowcami, to może sobie właśnie chociażby kupić to od Kazachstanu, czyli od Amerykanów. Czyli Europa nie może z Rosją robić interesów, amerykańskie firmy mogą z Rosją robić interesy, jest w tym pewna logika. Mamy, proszę Państwa, temat kolejny, znowu, no już poczwórne standardy, ale tylko w informacji oczywiście, to już, bo to tylko chyba tak można byłoby to nazwać. Otóż rząd Jemenu, ten prosaudyjski, prawda, będę w skrócie mówił, to jest łatwiej do zrozumienia niż mówiony, że ten, który jest uznany przez społeczność międzynarodową, ale sam w sobie funkcjonuje poza krajem i ma tylko jakąś niewielką grupkę milicji pod sobą. No dobra, mówmy sobie prosaudyjski. Więc prosaudyjski rząd Jemenu oskarżył Houthi o podwójny atak na statek towarowy w cieśninie Bab el-Mandeb. W wyniku tego podobno 6 osób odeszło na drogę do Jerozolimy, 10 innych zostało rannych. To jest statek należący do Egiptu, ciekawe, statek, który się nazywa Tihama. To jest pierwszy, a w ogóle są to pierwsze ofiary związane z tą nową blokadą, prawda, i z nowym, powiedzmy, starciem między Arabią Saudyjską i Houthi, na morzu oczywiście. Ministerstwo Transportu Jemenu poinformowało, że to 3 obywateli Pakistanu i 1 obywatel Indonezji zostali właśnie ofiarami tego, kiedy Houthi wystrzelił 3 pociski balistyczne w kierunku statku handlowego, wywołując pożar i powołując znaczne uszkodzenia statku. Zresztą są zdjęcia w internecie, możecie Państwo zobaczyć te zdjęcia. No rzeczywiście pokazują bardzo poważne uszkodzenia. Jemeńska Straż Przybrzeżna poinformowała w osobnym oświadczeniu, że Houthi wystrzelili kolejny pocisk w kierunku statku, gdy ratownicy ewakuowali już osoby, które tam są ofiarami. Atak dotknął miejsce akcji ratunkowej i spowodował właśnie odejście do Jerozolimy kolejnych osób i obrażenia wśród sił biorących udział w akcji ratunkowej. W sumie rannych 10 osób, w tym 7 członków załogi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Jemenu, tego rządu prosaudyjskiego, potępiło atak, wezwało społeczność międzynarodową do przejścia od potępienia do skutecznych i zdecydowanych działań przeciwko Houthi. No ale to jedyny, który mógłby to robić, to jest właśnie rząd Jemenu, tak? Bo to jest na jego terytorium. No jeżeli jest uznawanym rządem, to znaczy, że partyzantka działa na jego terytorium, więc albo powinien powiedzieć, że nie kontroluje swojego terytorium i przestać uznawać się za rząd, albo też za to terytorium odpowiada. W związku z tym powinien zabiegać nie o to, żeby zagranica za nich to załatwiła, tylko sami powinni z tymi Houthi wygrać. Dlaczego nie wygrali, to już jest zupełnie inna historia do tej pory. Może właśnie nie mają takiego poparcia jak Houthi. Dlaczego? To znowu jest inna historia. Więc krótko mówiąc tak, kontrolowana przez Houthi agencja informacyjna Saba poinformowała, że grupa zaatakowała saudyjski statek przewożący sprzęt wojskowy w ciśnienie Bab el-Mandeb. Nie podano nazwy statku, Arabia Saudyjska nie odpowiedziała na te doniesienia, czyli był jeszcze jeden atak, bo ten tutaj ewidentnie był statkiem egipskim. Natomiast z drugiej strony, i tutaj już nie ma żadnych słów potępienia, amerykański helikopter wystrzelił pociski Hellfire w kierunku pływającego pod banderą notabene Panamy, czyli no, nie irańskiego, tak? Statku towarowego Velanova. Nie wiadomo, co się dzieje z członkami załogi, tutaj nie ma w ogóle żadnego komunikatu, czy żyją, czy są ranni, nie wiadomo, że statek został uszkodzony w wyniku tego ataku. W związku z tym jedno jest pewne, że nie ma czegoś takiego w tej chwili jak swoboda przepływu ropy zarówno przez Ormus, jak i po Morzu Czerwonym. Oczywiście przy Morzu Czerwonym ta żegluga jest głównie ograniczana z i do Arabii Saudyjskiej, no ale przypomnijmy, port Janbu, prawda, to jest ten największy w tej chwili terminal naftowy Arabii Saudyjskiej działający. Więc czy to będą statki towarowe, czy nie, na pewno to wszystko powoduje, że armatorzy niesaudyjscy no muszą się zastanowić, jak bezpieczna jest ta trasa i jak bezpieczny jest handel w ten sposób z Arabią Saudyjską. Tak na marginesie, proszę Państwa, cały czas nie słyszałem ani słowa na temat, to jest też ciekawostka, naprawdę ani słowa nie widziałem, a specjalnie szukałem na temat tego, czy saudyjskie samoloty, oprócz tego, że są wprawne w atakowaniu, powiedzmy, lotniska cywilnego w Sanie, czy one patrolują na przykład Morze Czerwone? Co więcej, czy one na przykład, czy są tam okręty wojenne saudyjskie? Przecież mają jakieś okręty. No, jeżeli dobrze pamiętam, to nawet zdaje się saudyjscy oficerowie, zdaje się, uczyli się na jakichś polskich uczelniach wojskowych. No faktem jest, że nasza flota, choć nieduża, tak dzielnie strzeże portów bram, więc może nie mieli na czym ćwiczyć za bardzo, no ale tak czy inaczej jakąś tam marynarka wojenna jest. I ona przynajmniej do tej pory nie ma żadnego sygnału. O ile się czasami pojawiały jakieś sygnały, że to a tu statek indyjski, a tu pakistański, a tu jakiś tam inny, niemiecki, prawda, coś tam zrobił w tym, na tym Morzu Czerwonym, o tyle tutaj Saudyjczycy, tak jakby po prostu Huti byli jedyną siłą w tych swoich kajakach, prawda, czy na motorówkach, która jest w stanie tam po tym Morzu Czerwonym pływać. Ciekawostka dla mnie. Jaka jest, znaczy Saudyjczycy oczywiście o niczym nie informują, ale właśnie ciekawy jest ten brak, można powiedzieć, albo sugestia, no braku zaangażowania ze strony właśnie tak bogatych krajów jak Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, które jednak wydawały zawsze miliardy dolarów na zaawansowane bronie. No w każdym razie przypomina się, że znowu Arabia Saudyjska zaatakowała kontrolowane przez Huti wyspy Al-Hudaida i Kamaran. To jest największa jemeńska wyspa na Morzu Czerwonym. Natomiast Huti odpowiedzieli atakami na portowe miasto Al-Mokka nad Morzem Czerwonym i na miasto Marib, odsyłając do Jerozolimy dziesiątki żołnierzy i co najmniej tyle samo cywilów. W każdym razie rząd Jemenu poinformował, ten saudyjski poinformował, że Huti wystrzelili 10 pocisków i 4 drony podczas serii kolejnych ataków na obiekty na zachodnim wybrzeżu kraju. Huti natomiast poinformowali, że przeprowadzili ataki rakietami balistycznymi i dronami. To były ataki wymierzone w saudyjskie bazy wojskowe, składy broni i stanowiska dowodzenia w Al-Mokce i właśnie centralnej prowincji Marib. ONZ jak zwykle zaapelowała, ale już nikt nawet nie cytuje, bo... Znaczy cytują, ale nikt tak na to nie zwraca uwagi. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny. Otóż niemiecki generał twierdzi, że Rosja już testuje Pakt Północnoatlantycki. To jest oczywiście w nawiązaniu do tych wszystkich sensacyjnych lub mniej sensacyjnych danych amerykańskiego wywiadu, który twierdzi, że Rosja będzie testowała NATO, testowała być może artykuł 5, chociaż sam ten raport zaznacza, że większość ataków będzie poniżej progu wyzwalania jak gdyby artykułu 5, no ale to będzie takie właśnie poszerzanie tego granic i sprawdzanie, jakie będą i jakie są reakcje. I to nie chodzi również o takie zwyczajne drażnienie NATO, prawda, czyli utrzymywanie w stanie nieustannego pobudzenia, można powiedzieć, ale chodzi rzeczywiście o zbadanie dokładnie, kto reaguje, jak szybko reagują różne służby, jakie są w to zaangażowane i tak dalej. To jest bezcenna wiedza do mapowania jak gdyby procesu decyzyjnego innego państwa, który normalnie inaczej, znaczy jak to wygląda w teorii, to pewnie sobie już dawno wywieźli papiery, natomiast jak to wygląda w praktyce, to właśnie mają tutaj. No więc Rosja, jak tutaj jest Karsten Breuer, udzielił wywiadu dla The Wall Street Journal i powiedział, że Rosja systematycznie używa dronów do badania obrony powietrznej w Europie, szukając słabych punktów, które może wykorzystać. I jest to coś, co nazwał nasiloną kampanią szarej strefy, mającą na celu destabilizację rządów i instytucji kontynentu. Powiedział, ataki hybrydowe mają miejsce każdego dnia w krajach NATO, Rosja nas testuje, analizuje naszą reakcję, żeby móc doskonalić swoją taktykę na wypadek przyszłego konfliktu. Breuer, który kieruje poważną przebudową systemu obronnego w Niemczech, ma na celu w oficjalnych dokumentach, prawda, przekształcenie armii w potężną, gotową do walki siłę po latach niedoinwestowania i braku, że tak powiem, siły żywej, powiedział, że Rosja już przekształca swoją gospodarkę i armię, żeby przygotować się do szerszego konfliktu z Zachodem. I to dzieje się równolegle z wojną na Ukrainie. No więc ta ocena zagrożenia ze strony Rosji stanowi punkt wyjścia dla nowej strategii wojskowej Niemiec. Zresztą jest to pierwsza, jaką kraj ten opracował od zakończenia II wojny światowej. Nie ma pełnego tekstu dostępnego, jest tylko streszczenie odtajnione. Zostało zresztą opublikowane już 2 miesiące temu bodajże przez właśnie Berlin. Natomiast zapewnia ono o szerszym niemieckim przywództwie w zakresie bezpieczeństwa europejskiego. No więc przypomina się właśnie w tym kontekście, że w czwartek niemiecka policja rozbroiła drona z ładunkiem wybuchowym znalezionego w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego na lotnisku. Notabene, nie wiem czy Państwo wiecie, już o tym nie mówiłem, ale tam jakiś dzielny pracownik lotniska po prostu zobaczył, ten dron wcale nie leżał. On sobie fruwał, tylko jakiś dzielny pracownik lotniska mu przykopał. No jest to na pewno jedna ze sprawdzonych technik strącania dronów przy pomocy ciosów opracowanych w świątyni Shaolin. Natomiast no, człowiek ryzykował, że co prawda drona może by zbił, ale nogi mógłby nie mieć. No, ewentualnie chodziło być może o uzyskanie jakiegoś odznaczenia, ale już pośmiertnie. No, w każdym razie miał szczęście, także trafił go tak, że tamten spadł, a nie wybuchł. No i sobie leżał, prawda, i dalej nie był w stanie wybuchnąć, bo zdaje mi się, trafił go jeszcze tak precyzyjnie, proszę Państwa, to jest właśnie ta sztuka świątyni Shaolin, że trafił go tak precyzyjnie, że mu ułamał on antenkę, którą się transmituje polecenia do drona. W każdym razie władze poinformowały, że badają pochodzenie drona, natomiast minister spraw wewnętrznych Niemiec powiedział, że jest to nowy poziom zagrożenia. Pojawiły się jakieś tam informacje, że ich zdaniem to jest własność rosyjska, ale żadnych dowodów nie ma, czyli to jest jakaś tam kolejna spekulacja. W zeszłym tygodniu Journal doniósł, że według ocen amerykańskiego wywiadu Putin może w nadchodzących latach właśnie próbować testować determinację NATO, przeprowadzając ograniczony atak na jednego z jej członków. No więc Niemcy znacząco zwiększyły swój budżet obronny po inwazji Rosji na Ukrainę. Berlin również i inne stolice europejskie są pod presją też Trumpa, żeby zwiększyć wydatki i wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. No Breuer powiedział coś takiego. Waszyngton postrzega Chiny jako swój priorytet strategiczny. Dla nas ze względów geograficznych Rosja jest tym priorytetem. No więc Niemcy, właśnie Breuer mówi, biorąc pod uwagę swoje położenie, wielkość gospodarki, największej w Europie, jakby nie było, i to jest bezsprzeczne, Niemcy muszą przejąć wiodącą rolę w tego typu działaniach obronnych. Twierdził też, że Niemcy dążą do zapewnienia strategicznego spoiwa łączącego państwa bałtyckie, nordyckie i wschodnie na froncie z resztą Europy. Warto powiedzieć, że we wrześniu będzie wybór przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO i Breuer właśnie jest głównym kandydatem. To jest główny doradca sekretarza generalnego Sojuszu, taki wojskowy, jest wybierany przez szefów obrony narodowej. Więc w czerwcu, jako znak właśnie zmieniającej się roli Niemiec w europejskiej obronie, Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy wojskowej, która jeszcze bardziej ma wzmocnić zdolność sojuszników do wspólnej walki, jednocześnie rozszerzając współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej. To też pokazuje, czy amerykańska prasa wskazuje, że historyczne problemy pomiędzy Polską i Niemcami, a jednak podpisanie takiego układu, no pokazuje, że państwa europejskie, krótko mówiąc, czują się zagrożone, że jednak ta umowa bardziej wzmocni zdolność NATO do wspólnej walki i że oba kraje właśnie traktują zagrożenia ze strony Rosji jak najbardziej poważnie. No przypomina się właśnie, że w lipcu przyleciał do nas pocisk, rozbił się we wschodniej Polsce. Przedstawiciele NATO podejrzewają, że Moskwa w ostatnich latach testuje właśnie za pomocą bezpańskich dronów i pocisków procedury właśnie natowskie. Przy czym, no, jak widzimy, proszę Państwa, oczywiście my możemy zawsze powiedzieć, że co Polska tam, to, że tu jeden nie dojechał, tu miał zamkniętego w piwnicy, tu nie dostał SMS-a, tu coś tam, to jest taka, proszę Państwa, to jest taka maskirowka i teraz ten rosyjski wywiad jest zdezorientowany, no. Czyli Polacy, krótko mówiąc, są tak sprytni, że udają, że nie mają systemu ostrzegania po to, żeby nas zmylić. To jest prawdopodobnie Kreml, no, nie może uwierzyć, że może być inaczej, więc natomiast utrwalamy to przekonanie. Ale wróćmy do Niemiec, więc niemieckie plany obronne spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami Waszyngtonu. Colby, to jest specsekretarz u Hexeta, powiedział o historycznej, godnej pochwały nowej strategii i programie wojskowym Berlina. Jeśli chodzi o priorytety niemieckie, to jest oczywiście zdolności wywiadowcze, obserwacyjne, rozpoznawcze, systemy kosmiczne i obrona powietrzna, czyli to wszystko dokładnie, czego Europa nie ma, a co zapewniają Stany Zjednoczone. W tej chwili Breuer powiedział, że również bezzałogowe drony powietrzne, morskie i lądowe mają kluczowe znaczenie. Minister obrony niemiecki Pistorius zobowiązał się do wydania 30 miliardów euro na satelity i inne zasoby kosmiczne. Co więcej, Niemcy podpisały umowę ze Stanami Zjednoczonymi i to jest ważna umowa wbrew pozorom, jedna z ważniejszych, która tak trochę przeszła sobie bez echa, na mocy której dostali licencję na produkcję Tomahawków. Więc no, jeżeli będą Tomahawki produkowane w Europie, to już to wszystko wygląda inaczej, bo trzeba pamiętać, że Tomahawki są dość sprawną bronią jak do tej pory, przynajmniej te nowe wersje są, to nie są te same Tomahawki, które sobie fruwały jeszcze nad Bagdadem. To po pierwsze, a po drugie mają zasięg 2,5 tysiąca kilometrów i są podstawową bronią w konfliktach Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone nie są w stanie tego produkować ze względu na swoje problemy z przemysłem zbrojeniowym, więc jeżeli Niemcy zaczną to produkować, jest większe prawdopodobieństwo, że te rakiety będą się znajdowały w Europie niż oczekiwanie, aż tam sobie gdzieś ktoś w tej fabryce w Stanach odpali kolejną linię produkcyjną. No więc Breuer powiedział, mamy zasoby, budujemy potężny system odstraszania. Powiedział natomiast, że w celu zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb, i to jest też chyba bardzo istotne, bo to jest sprzeczne ze stanowiskiem francuskim, niemieckie wojsko i inne państwa na kontynencie muszą kupować broń dostępną od ręki, ale Europa, powiedział Breuer, musi również rozbudować swoją bazę przemysłową w sektorze obronnym. Musimy stać się bardziej niezależni i zrównoważeni. No przypomnijmy, Francja ma taką od zawsze ideę, żeby nie kupować obcego, tylko czekać, aż Francja wyprodukuje. Czyli krótko mówiąc, przesuwamy termin kolejnej wojny na, powiedzmy, 22 stulecie. Proszę Państwa, mamy temat kolejny. To jest temat z mediów amerykańskich, które pozwoliły sobie dzisiaj na analizę tego, w jaki sposób Iran dostosował swoją taktykę ataków do nowej rzeczywistości, w tym niedoborów amerykańskich rakiet przechwytujących. Muszę pamiętać, Irańczycy czytają, prawda, na pewno ten ich OSINT, prawda, ten sam dokładnie co my, w związku z tym dostają te same komunikaty. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no to może być celowa dezinformacja. Tak, może być, no ale potem fakty, no powiedzmy, jest do pewnego momentu mamy do czynienia z dezinformacją, od pewnego momentu no, nikt nie będzie narażał własnych żołnierzy, ryzykując, że to się kiedyś wyjdzie, tylko po to, żeby dezinformować przeciwnika. No więc krótko mówiąc, amerykańska prasa twierdzi, że irańskie ataki rozwinęły umiejętności bojowe w sytuacji właśnie takiej, w której Pentagonowi się kończą zapasy pocisków przechwytujących. W ciągu 5 intensywnych dni w zeszłym miesiącu Iran wystrzelił falę dronów i pocisków w kierunku amerykańskich żołnierzy w 3 bazach w Jordanii, mając zresztą bardzo silnie bronionych, jak się okazuje, mając nadzieję na przełamanie potężnej amerykańskiej obrony powietrznej. Co więcej, Iran tam już użył pocisków tych manewrujących, balistycznych manewrujących, tych, które sobie jak już wlatują w atmosferę, to zaczynają się zachowywać jak pocisk manewrujący. I jak pisze Washington Post, Iran zmasakrował systemy obronne baz, zmuszając Amerykanów do spalenia bardzo dużych ilości ograniczonych pocisków przechwytających Patriot, czy ograniczonych ilości. Znaczy dużo wystrzelono, ale ma ich generalnie mało. No więc 5 dnia Irańczycy przebili się przez obronę, 17 lipca pocisk uderzył w budynki mieszkalne jednej z baz, trafił 3 amerykańskich żołnierzy, ranił ponad 100. Przedstawiciele Pentagonu później przyznali, że w atakach w Jordanii rannych zostało wielu innych żołnierzy, kilkuset, kilka samolotów zostało uszkodzonych, znowu ukryto informacje ile. Rubio powiedział, zestrzeliliśmy prawie wszystkie pociski, jeden przedostał się przez obronę. Więc ataki ujawniają 2 bardzo ważne trendy. Po pierwsze, Iran stał się bardziej doświadczonym przeciwnikiem, ucząc się, jak unikać amerykańskiej obrony powietrznej i rozszerzając pole bitwy o większość Bliskiego Wschodu, a nie tylko o krótki zasięg, prawda, czyli bezpośrednich sąsiadów. Zaangażował również Huti w Jemenie, milicję w Iraku. No to akurat bez zdziwienia, bo tego się spodziewano od zawsze. Po drugie, wskazuje się, że zapasy pocisków przechwytujących Pentagonu szybko się zmniejszyły. Broń ta staje się cenniejsza z każdym dniem trwania konfliktu. W związku z tym mamy tak. Po pierwsze, globalne supermocarstwo o potężnym zasięgu militarnym wciąż może być trzymane na dystans, i to na poważny dystans, przez słabszego przeciwnika, który jest gotowy do prowadzenia wojny asymetrycznej, żeby uzyskać jakiejkolwiek przewagi. W sumie w tej chwili szacuje się, uwaga, to są nowe dane, że Pentagon użył 1500 pocisków przechwytujących Patriot i ma ich mniej niż 1700. Czyli mniej więcej połowę zużył. To oczywiście to są anonimowi urzędnicy, ale są poinformowani o stanie zapasów. Stany Zjednoczone wyprodukowały 600 pocisków przechwytujących w całym roku 2025. Czyli to jest najbardziej niepokojące. Nie ile wystrzelili, tylko ile są w stanie wyprodukować. No więc to wyczerpywanie się zapasów następuje w momencie, gdy siły irańskie przygotowują się do kolejnej wojny i nie mają zamiaru się poddawać ani ulegać w negocjacjom. Na Ukrainie Rosja używa kombinacji pocisków balistycznych i manewrujących, żeby tym bardziej zniszczyć już te resztki, powiedzmy, tej obrony przeciwlotniczej, które zostały. Tutaj Irańczycy robią bardzo podobnie, zresztą prawdopodobnie kopiując z rosyjskiej taktykę lub vice versa. To kto od kogo, to trudno jest powiedzieć. W każdym razie Trump i tutaj, a i właśnie jeszcze co więcej, no więc w ciągu jednego dnia tego tragicznego tygodnia w zeszłym miesiącu w sumie Amerykanie podobno, czyli tych jednego dnia, 50 patriotów, każdy kosztujący 40 milionów dolarów. No więc 50 patriotów to proszę zobaczyć przy 1000 mniej więcej 600, które pozostały. To ciekawostka, więc sekretarz Hexet powiedział reporterom, że irański program rakietowy został funkcjonalnie zniszczony, jego wyrzutnie i pociski stały wyczerpane, zdziesiątkowane i niemal całkowicie nieskuteczne. No więc była to kolejna, jak widać, opowieść z mchu i paproci, bo później udowodniono, że właśnie zdecydowanie nie. Co więcej, przypomina się, że większość irańskich pocisków i wyrzutni była i jest przechowywana w rozległych podziemnych bazach, które Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, intensywnie bombardowały w ciągu pierwszych 5 tygodni wojny. Natomiast no, te bazy sobie spokojnie funkcjonują, bo one nie zostały zniszczone. Co najwyżej zostały zakopane wejścia. Ale przypomnijmy, że Iran sam blokował wejścia do tych baz. Zresztą słusznie, no to było widać zresztą na zdjęciach satelitarnych, po to, żeby przypadkiem ani pocisk nie mógł precyzyjnie wlecieć, powiedzmy, do tej bazy, ani też komandosi, gdyby wylądowali, nie mogli w prosty sposób wejść i czegoś tam niszczyć pod spodem. Więc zresztą świadkowie tych właśnie mieszkańców, do których tam dotarły media międzynarodowe, mówiły właśnie, że po wielu godzinach bombardowania amerykańskiego, które było niezwykle spektakularne, godzinę czy dwie później z tej bazy znowu się wznosiły pociski, więc... To już zresztą, proszę Państwa, mówiliśmy o tym wiele razy, że Stany Zjednoczone, za wyjątkiem tych bardzo niewielkiej zresztą liczby tych specjalnych bomb do burzenia bunkrów, nie mają specjalnie broni do zwalczania czegoś, co znajduje się głęboko pod górami. Znaczy mają tą broń, nazywa się Korpus Piechoty Morskiej, ale jego nie użyją ze względu na perspektywę wielkich strat przy okazji takiej operacji. Operacja byłaby pewnie udana, natomiast straty są... trudne nawet do oszacowania i pewnie dlatego amerykańscy żołnierze, czy właściwie dowódcy, prawda, no nie chcą w coś takiego brnąć. A jeżeli jeszcze by się okazało, że to byłoby porażką, to jest to w ogóle problem dla nich, dla kraju, prawda, dla prezydenta i tak dalej. No, trzeba pamiętać, że każda duża porażka Stanów Zjednoczonych ośmiela wrogów Stanów Zjednoczonych, tak? No więc tak, teraz jest tak, że Trump i jego doradcy do spraw bezpieczeństwa przejęli inicjatywę, jak głównie w propagandzie. Natomiast no, Teheran czekał na ten moment od początku konfliktu, ponad 5 miesięcy temu, czyli ponad 12-dniowej wojny w czerwcu 2025 roku. Irańscy przywódcy widzieli, jak szybko właśnie te tamto krajowe i amerykańskie siły wykorzystywały pociski przechwytujące, żeby zestrzelić salwy irańskich dronów i pocisków. No ale przypomnijmy, wtedy wystrzeliwano głównie albo prawie wyłącznie takie pociski starego typu. Między innymi właśnie licząc na to, że ta strona się wystrzela ze swojej nowoczesnej broni, a tamta użyje mniej nowoczesnej, bo te nowoczesne, przypomnijmy tego, te właśnie manewrujące, pojawiły się dopiero ostatniego, dosłownie w ciągu ostatniej doby konfliktu. Przypomnijmy, że właśnie jeden z wtedy ze specjalistów z tamtego kraju mówił, że normalnie do zestrzelenia jednej rakiety irańskiej potrzebne były na przykład dwie rakiety THAAD, natomiast do tych najnowszych wystrzelono 14 za jednym razem i chyba nie trafiono. Więc to tak na marginesie. Więc krótko, no teraz w tej chwili największe ataki Iranu na siły amerykańskie miały na celu bazę lotniczą Muwaffaq Salty w Azraq, to jest jordańska baza, która jest wykorzystywana przez USA jako główny węzeł komunikacyjny. Tam są dziesiątki samolotów, kilka tysięcy żołnierzy. Co więcej, właśnie wielu żołnierzy amerykańskich stacjonujących wcześniej w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze i Emiratach, którzy no, nie mogli być tam chronieni, bo ta obrona przeciwlotnicza amerykańska też ma swoje fizyczne granice. W związku z tym właśnie się zostali przeniesieni do takiej bazy jak właśnie Muwaffaq Salty w Jordanii, które były dalej od Iranu i uznawane były za bezpieczne lub dużo bezpieczniejsze. No więc w dniach bezpośrednio po ataku 17 lipca amerykańscy dowódcy wojskowi wzmocnili obronę powietrzną w Jordanii i innych częściach regionu. Natomiast nie wiadomo w jaki sposób, znaczy nieznane są szczegóły. Amerykańscy specjaliści wojskowi natomiast od miesięcy właśnie badają tę taktykę irańską. Co jeszcze więcej, i podobno właśnie dzielą się jakimiś spostrzeżeniami z centralnym dowództwem, ale znowu jakby szczegółów tutaj już prasa nie była w stanie się dowiedzieć, co tam wymyślono nowego. Pentagon publicznie stwierdził, że nie ma niedoborów i twierdzenia są fałszywe. Powiedział nawet rzecznik Pentagonu, Parnell, kiedy media rozpowszechniające fake newsy, no ale to przez wszystkie media amerykańskie praktycznie piszą o tym, nieodpowiedzialnie nagłaśniają te kłamstwa, realne konsekwencje są oczywiste, nasi wrogowie ośmielają się prowokować lub atakować amerykańskie wojska. I to też jest jak najbardziej prawdziwe. No więc dwa tygodnie temu Trump zapowiadał największe od czasów II wojny światowej naloty bombowe, oczywiście na Iran, bo miejmy nadzieję, że nie chodziło o inne kraje, które były zwyczajowo w tym czasie atakowane. To nigdy nie wiadomo, proszę Państwa, u Trumpa ta chęć do rekreacji historycznych jest duża. W każdym razie poinformował potem, że przywódcy Arabii Saudyjskiej, Emiratów i Kataru zwrócili się do niego z prośbą o podjęcie rozmów, a nie atakowanie. W rozmowie telefonicznej MBS, czyli faktyczny władca Arabii Saudyjskiej, powiedział Trumpowi, że duże naloty prawdopodobnie skłonią Iran do odwetu na obiektach energetycznych właśnie w Królestwie. I w związku z tym, że Stany Zjednoczone mają mało tych przeciwpocisków przechwytujących, a Iran dowodzi, że jest w stanie się przebijać przez jego systemy obronne, no to ta groźba poważnych zniszczeń jest bardzo realna. No już nie mówiąc o tym, że to Amerykanie chroniliby własnych baz, ani jakichś instalacji saudyjskich, tym bardziej, że jest ich sporo, więc jest trudno je bronić. Przypomina się również, że w kwietniu Iran zestrzelił amerykański myśliwiec F-15. Pilot został uratowany, natomiast właśnie ten oficer uzbrojenia zaginął na prawie dwa dni. W tym przypadku właśnie Iran wyciągnął wnioski z działań Ukrainy i podobno rozmieścił właśnie rój dronów na obszarze, które przebiły amerykańskie myśliwce. W wywiadach z przedstawicielami Pentagonu załoga twierdziła, że defensywne środki zaradcze F-15 zapewniły zaledwie, uwaga, pół sekundy ostrzeżenia przed uderzeniem taką właśnie rakietą, i to manpadem jeszcze ich trafiono. To ciekawostka, bo wtedy, jak Państwo pamiętacie, zastanawiano się, co to były za roje dronów, bo rzeczywiście no, piloci zeznali, że coś takiego widzieli. No i były to zadziwiające konstrukcje, tym bardziej, że no wcześniej niewidziana, już na pewno niewidziane w Iranie, bo na świecie to oczywiście tak. I że amerykańscy wojskowi twierdzili, że drony prawdopodobnie, że to właśnie z dronów dochodziły informacje, które pomogły namierzyć F-15, jego lokalizację GPS, prędkość i kierunek. I w ten sposób udało się jak gdyby precyzyjnie trafić go wtedy, kiedy nadlatywał. No to jest ciekawostka, tak? Zresztą wtedy Trump ogłosił przerwę w walkach właśnie wkrótce po tym incydencie, chociażby po to, żeby dać wojskowym możliwość na przestudiowania tego, bo przecież nie wiadomo było, czym tak naprawdę trafiono, czyją bronią, czy to był manpad, czy to był jakiś inny system. Nie wiadomo. Ja natomiast właśnie chciałem zwrócić uwagę na pewną koincydencję. Macie Państwo z jednej strony właśnie opisy tego wydarzenia, a z drugiej strony nagle pojawiają się w... Pamiętajcie Państwo, że w oficjalnej prasie chińskiej, tak, to nie jest jakaś nieoficjalna, tylko to jest organu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, więc no na pewno nie są to spontaniczne fantazje dziennikarskie, tak? Że właśnie się, że to Chińczycy ćwiczą właśnie zestrzeliwanie precyzyjne, synchronizowane w zespołach po dwóch właśnie tych samolotów, w tym samolotów stealth, lecących oczywiście na niskich pułapach. I że to podobno wymaga wyjątkowego wytrenowania, ale że tak powiem, da się to wytrenować i właśnie to ćwiczą. Więc no i przypomina się wprost tą sytuację z F-15 i jeszcze jakąś z uszkodzeniem F-35. Który tam rzeczywiście, no Amerykan, zdaje mi się, on musiał lądować w Iraku awaryjnie, no ale nie został zniszczony na pewno. Natomiast jakoś tam trafiony czy namierzony na pewno. No w każdym razie tak to wygląda, że w tej chwili Stany Zjednoczone twierdzą, że... Znaczy inaczej. Stany Zjednoczone twierdzą, bo Łachapiachu im powiedział, że Iran przechowuje teraz swój program nuklearny w silnie ufortyfikowanym podziemnym kompleksie zwane Górą Kilofów, które pod rzekomo to się wszystko znajduje 90 metrów pod górą. Oczywiście skąd te dane wzięte, nie wiadomo, ale jest to próba jakby namówienia Stanów Zjednoczonych, żeby może w takim razie, jak już nie są w stanie udrożnić ciśniny Ormus, to żeby sobie chociaż pobombardowały tą górę Kilofów. Natomiast no jeden ze specjalistów amerykańskich już wprost powiedział, znaczy zapytał się, no dobra, no gdzie oni są? To nie tak, że siedzą w miejscu, gdzie można ich zbombardować, prawda? I czekają na to, aż wreszcie prasa napisze, żeby Trump wydał rozkaz. No ale to tak mniej więcej wygląda w tej umysłowości amerykańskiej trochę, że pomimo no, licznych doświadczeń, że że Irańczycy nie są jednak tak złymi taktykami. Dalej się uważa, że oni, prawda, będą naprawdę siedzieli, jak ktoś napisze, że pod górą Kilofów, to będą tam, jeszcze powinni pozwozić tam przywódców, prawda, żeby było łatwiej ich trafić. No, proszę Państwa, mamy tajemniczy atak w Libii, to bardzo poważny. Otóż mamy ogromny pożar w libijskiej rafinerii Zawija po ataku dronów. Libańska Narodowa Korporacja Naftowa, czyli NOK, dla Polaków wielu znany, bo Polacy przecież kiedyś dużo pracowali w Libii właśnie, budując tą potęgę NOK-u wtedy. NOK ostrzegł, że może wstrzymać działalność największej działającej rafinerii w kraju. Pożar w zbiorniku magazynowym płonie, strażacy próbują go ugasić. To jest, dzisiaj chyba już go ugasili, a to dwa dni przynajmniej trwało. Narodowa Spółka właśnie Naftowa ostrzega, że może ogłosić klauzulę siły wyższej, wstrzymać działalność. Siła wyższa, czyli krótko mówiąc, nie odpowiada za niedostarczone dostawy. Libijska służba pogotowia ratunkowego poinformowała, że w wyniku pożaru nie odnotowano poważnych obrażeń. Głównie są pacjenci zatruci dymem. Natomiast to jest rafineria, która ma zdolności przerobowe 120 tysięcy baryłek dziennie. Znajduje się mniej więcej 40 km na zachód od Trypolisu. Co więcej, tutaj no, korporacja powiedziała, że pożar wybuchł w zbiorniku 402T należącym do Brega Oil Company. Poinformowano, że zbiornik zawierał 4,5 miliona litrów, czyli tak, 4,5 miliona litrów paliwa, benzyny dokładnie mówiąc. Został bezpośrednio zaatakowany, co doprowadziło do poważnego pożaru, następnie całkowitego zawalenia się zbiornika. NOK poinformował, że atak nastąpił po atakach dronów na zakład odsalania wody w rafinerii w niedzielę oraz na zbiornik ropy naftowej w sobotę. Firma ogłosiła stan najwyższej gotowości w regionie, wezwała władze do wszczęcia śledztwa i postawienia sprawcy przed sądem. Co wiem, właśnie dlaczego to jest tak tajemnicze, ponieważ nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za ataki. Firma również nie ujawniła, kto według jej spekulacji nawet za tym stoi. W oświadczeniu wydanym kilka godzin później, NOK poinformował, że rafineria nadal jest celem ataków sabotażowych. Dron zaatakował zakład mieszania i napełniania ropy naftowej należący do Zawija Oil Refining Company. Dron spadł w pobliżu głównego zbiornika ropy naftowej, sieci rurociągów wykorzystywanych do produkcji ropy na rynek krajowy, na szczęście nie powodując ofiar ani szkód. Zarząd firmy potwierdza również, że jeżeli ataki będą kontynuowane, będzie musiał ogłosić stan siły wyższej i zawiesić działalność rafinerii. Ta Breck Oil Company zaapelowała natomiast do wszystkich stron o zaprzestanie walki i unikanie obiektów i składów naftowych. Stwierdziła, że obiekty naftowe stanowią kluczową infrastrukturę, należą do wszystkich Libijczyków oraz że ich ochrona jest obowiązkiem narodowym, który nie toleruje zaniedbań. No więc to jest naprawdę tajemnicze, bo nie ma wznowienia działań wojennych w Libii w tej chwili. Co prawda rywalizujące administracje i ugrupowania zbrojne zachowały wpływy pomimo zawieszenia broni w 2020 roku. Kraj się oczywiście rozpadł po tym, kiedy NATO obaliło, albo Libijczycy obalili przy wielkim wsparciu innych krajów Muammara Kaddafiego w 2011 roku. W tej chwili o władzę, przypomnijmy, walczą dwa rządy. Jeden to jest administracja w Trypolisie, czyli w Trypolitanie, kierowany rząd przez Abdullah Hamida Dbeibe oraz rywal na wschodzie kraju, to jest w Cyrenajce, dawnej Cyrenajce, wspierany przez dowódcę wojskowego Khalifę Haftara. Natomiast no, Dbeiba się, jest, mamy oświadczenie, Dbeiba spotkał się z kluczowymi urzędnikami, w tym ministrem spraw wewnętrznych i szefami niektórych ugrupowań zbrojnych w stolicy, bo pamiętajmy, że to nie są siły zbrojne tego rządu, tylko to są milicje stowarzyszone z rządem, którym rząd się opłaca, a one dzięki temu nie atakują rządu. Ale trzeba pamiętać, że dochody z ropy naftowej trafiają do banku centralnego i są dzielone pomiędzy tych beneficjentów, czyli tam każdy udział jakiś z tej ropy ma. Więc uderzenie w to oznacza uderzenie po kieszeni wszystkich. No, Dbeiba podkreślił potrzebę zdecydowanego reagowania na wszystkie wykroczenia lub działania zagrażające bezpieczeństwu lub szkodzące kluczowym obiektom i instalacjom. Tutaj libijski panel parlamentarny też potępił atak, powiedział zresztą tutaj Komisja Spraw Energii i Zasobów Naturalnych Izby Reprezentantów stanowczo potępia przestępczy atak na rafinerię Zawija, jeden z najważniejszych obiektów w sektorze naftowo-gazowym, będącym fundamentem gospodarki narodowej. No i już Państwa teraz zaczynają się spekulacje, kto to zrobił, bo ktoś to na pewno zrobił, no same się... mówienie, że to rosyjskie drony, które nie trafiły w cele u nas, w Rumunii, doleciały aż do Libii, jest mało prawdopodobne. Również Iran raczej nie dysponuje dronami, które mogłyby tak daleko fruwać, więc raczej mamy jakichś aktorów lokalnych, którzy coś takiego mają, no ale mają tych dronów całkiem dużo. Od razu powiem, że jak na razie przynajmniej nie doszło do przyznania się, bo jeszcze była jedna możliwość, że to jednak któraś z organizacji globalnych, typu właśnie Al-Kaida czy Państwo Islamskie, ale na razie takich oświadczeń nie ma. To są organizacje, które no zwykle jednak chwalą się, jeżeli mają jakieś osiągnięcia, więc na razie się nikt nie pochwalił. Natomiast oczywiście można spróbować teorii spiskowych i zobaczyć, komu na rękę byłoby na przykład ograniczenie produkcji ropy naftowej, w tym wyeliminowanie właśnie Libii na chwilę z rynku. No ale to już będą spekulacje. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Temat kolejny a propos właśnie benzyny. Otóż mam taki temacik krótki, ale ważny. Rosja importuje z Indii. Otóż Rosja zwróciła się do Indii po benzynę i rozpoczęła importować benzynę właśnie aż z Indii, ponieważ ukraińskie ataki na jej rafinerie spowodowały poważne lokalne niedobory. Według danych teraz Keplera, Moskwa po raz pierwszy importowała paliwo z Indii, natomiast no, długo płynie, w związku z tym wtedy, kiedy poprzednio informowałem, to były dopiero plany, a teraz już ta ropa płynie. Pierwszą dostawę Rosja otrzymała 5 sierpnia. Według Keplera kolejne mają być w drodze. Indyjski przetwórca to jest Nayar Energy, wspierany przez Rosneft. Okazał się właśnie źródłem paliwa, który jest transportowany łańcuchem tankowców połączonym z Rosją poprzez transport jeszcze via Egipt, prawda, czyli via Suez. Tutaj jest na co wskazują analitycy, to jest właśnie szczególne uwagi, jest pojawienie się indyjskich właśnie baryłek, które uzupełniają ciągły w tej chwili już import z Białorusi i innych sąsiednich rynków i podkreślają też powagę obecnego braku równowagi w krajowej benzynie oraz stopień, w jakim mniejsze serie rafinerii przekształcają przepływy handlowe tradycyjnych produktów Rosji. No więc globalny rynek energii radzi sobie ze skutkami tych konfliktów w miarę jak Kijów kontynuuje atak na rosyjskie rafinerie, a Stany Zjednoczone dalej walczą z Iranem na Bliskim Wschodzie. No więc te połączone zakłócenia z jednej i z drugiej strony spowodowały zacieśnienie rynków paliw, a Moskwa, jak twierdzi Bloomberg, tradycyjny dostawca paliw za granicą, zakazała najpierw eksportu zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, czyli żeby właśnie traktować lokalnych użytkowników priorytetowo, a w związku z tym odsuwać od siebie skutki społeczne niedoborów paliwa, te kolejki, prawda, na stacjach benzynowych i tak dalej. Po fali ataków analitycy stwierdzili, że w lipcu wskaźniki przerobu ropy w Rosji kształtowały się na poziomie 3,6 miliona baryłek dziennie, czyli o 1/3 niżej niż normalnie. Po tym jeszcze Kijów nasilił ataki. W zeszłym tygodniu uderzył w sumie w 5 rafinerii, w tym co najmniej 2, których jeszcze chyba nie atakował. Ministerstwo Energetyki Rosji i Ministerstwo Ropy Indii w tej chwili nie komentują tego. Natomiast no, przypomina się, że od czasu nałożenia sankcji przez Unię Europejską w lipcu ubiegłego roku Nayara korzysta z tzw. tankowców cieni, tej floty cieni i operacji przeładunkowych na morzu w celu odbioru ropy naftowej i paliw eksportowych. Rafineria wytwarza 400 tysięcy baryłek dziennie w Vadinar na zachodnim wybrzeżu Indii. I właśnie też no, musi poszerzać swój rynek eksportowy. Tym bardziej, że w regionie również konkurencja, prawda, jest jeszcze Hindustan Petroleum Corporation. No więc w ramach inauguracyjnej wysiłki tankowiec Cyklon pływający pod rosyjską banderą załadował 18 czerwca tego roku 42 tysiące ton benzyny. To Bloomberg to śledził. Następnie 6 lipca paliwo przetransportowano do pływającego pod banderą Omanu statku Garnet w Damietcie u wybrzeżu Morza Śródziemnego w Egipcie. Następnie ten statek dotarł do Rosji na początku sierpnia. Więc teraz według Keplera tankowiec Varg załadował w Vadinar prawie 40 tysięcy ton paliwa 6 lipca i prawdopodobnie przeprowadził też przeładunek na statek w Damietcie pod koniec lipca. To widać, to właśnie no, Kepler się takimi rzeczami zajmuje, to jest fajne, właśnie po zmianach w zanurzeniu widać to, odnotowano. Więc nie potwierdzono żadnego statku odbierającego, chociaż uznano, że istnieje możliwość, że jest Beast, czyli bestia, prawda, który właśnie przebywał w Damieci i odnotował zasadniczy wzrost zanurzenia w dniach 30-31 lipca. Natomiast celem podróży miał być Tanger w Maroku, natomiast opuścił port i płynie na północ po Oceanie Atlantyckim z nienaruszonym ładunkiem, czyli zanurzony tak jak był. Z innych danych wynika, że inny tankowiec przewożący produkty właśnie naftowe pływające pod banderą Kamerunu, Foton, również opuścił Wadinar 13 lipca, potem przeładował ładunek benzyny właśnie w Damietcie na pływający pod rosyjską banderą statek Talizman. Wszystkie te statki były zarejestrowane w rejestrze rosyjskim. Na wszystkie z nich zresztą nałożyła sankcje Unia Europejska, przy czym na liście Stanów Zjednoczonych są właśnie również tylko statki Garnet i Talizman. Więc oczywiście w tej chwili ostateczne miejsce przeznaczenia tych dwóch Talizmana i Bestii pozostają niepotwierdzone, ale to jest, pokazuje pewien schemat. Po pierwsze, hub Damietta jest głównym hubem w tej chwili przeładunkowym indyjskiego paliwa przeznaczonego dla Rosji. To tak przy okazji. No tak na marginesie, Damietta była niedawno przedmiotem ataku, ale tam zaatakował znowu Iran i to gazowce, tym razem amerykańskie. Więc jest to port, który zyskuje na znaczeniu geostrategicznym, jak się okazuje. Proszę Państwa, i mamy teraz temat kolejny, Asad skazany. Co prawda zaocznie, ale skazany. Syryjski sąd skazał zaocznie obalanego prezydenta Bashara al-Assada i jego młodszego brata Mahera na karę odesłania do Jerozolimy w trybie administracyjnym. Jest to pierwszy wyrok przeciwko byłemu dyktatorowi od czasu jego upadku w 2024 roku. Bashar uciekł do Rosji po tym, jak rebelianci opanowali Damaszek. Uciekł po prawie 14-letniej wojnie domowej. Został skazany za liczne przestępstwa. Tutaj nie będę ich wymieniał, no ale chodzi głównie o odsyłanie do Jerozolimy i robienie innej krzywdy ludziom. Otóż sąd skazał również kuzyna Asada, Atefa Najiba, który przebywa w syryjskim areszcie, dokładnie to samo, uznając go winnym przestępstw, tym za umyślne odsyłanie do Jerozolimy i trotuarowanie. Oczywiście wiadomo, którego słowa nie używamy. Sędzia powiedział, że Najib, który pojawił się na sali sądowej w klatce, był odpowiedzialny za represje brutalne wobec protestujących w Darze na początku syryjskiego powstania. Trzeba przypomnieć, że reżim Asada krwawo stłumił powstanie w 2011 roku, które następnie przerodziło się w wojnę domową, bo przypomnijmy, że tam część armii po prostu przeszła na drogę powstańców, na stronę powstańców. W sumie szacuje się, że cała wojna pochłonęła ponad 500 tysięcy osób. Maher natomiast dowodził osłabioną 4. Dywizją Armii. Tak na marginesie, to była jedna z kilku właściwie dywizji, czy oddziałów Armii Asada, które rzeczywiście walczyły. Wszystkie inne głównie zajmowały się uciekaniem. Asad mieszka w Moskwie z rodziną. Maher również przebywa w Rosji. Natomiast czym w Moskwie, to nie wiadomo. Tak naprawdę to są spekulacje prasy, więc nie zrobiono mu jeszcze zdjęć tam chyba w Rosji do tej pory. Syryjski sąd zresztą skazał Mahera i 6 innych osób za odesłanie do Jerozolimy z premedytacją i tak dalej, również na wysłanie do Jerozolimy. W każdym razie Syryjczycy demonstrowali przed budynkiem sądu, trzymali plakaty upamiętniające osoby, które odeszły na drogę do Jerozolimy podczas właśnie tłumienia protestów w Darze, co zresztą państwowe media właśnie pokazały demonstrantów świętujących potem skazanie Najiba. Co jeszcze? Radif Mustafa, prawnik należący do Krajowej Komisji Ds. Sprawiedliwości, cytowany przez media, powiedział: dzisiaj postrzegamy ten wyrok jako ważny krok, a nie koniec drogi. Nadal rozpatrywane są kolejne sprawy. Sprawiedliwość nie opiera się na zemście, lecz na prawdzie, prawie, odpowiedzialności i uczciwości. A propos, to ciekawostka, natomiast we wtorek Liban akurat, to już tak przez pewien kontrast, niezależnie zagłosował za zniesieniem kary odesłania do Jerozolimy i zastąpieniem jej ewentualnie dożywociem z ciężkimi robotami. Co prawda w Libanie nie wykonano żadnej egzekucji od 2004 roku, no ale Amnesty International mówi, że dzisiejszy krok przekształca niepewną przerwę w trwałą ochronę prawną. No i przypomina się, że podczas wtorkowej debaty nad ustawą w parlamencie libański minister sprawiedliwości zasugerował, że zniesienie tej kary ułatwiłoby Libanowi ekstradycję osób z innych jurysdykcji. Proszę Państwa, i ostatni temat, który chciałem Państwu przywołać, to są takie dywagacje analityczne dotyczące Iranu znowu. Ja wiem, że Państwo może już macie dosyć Iranu, no ale tak czy inaczej, no ten Iran jest... Jak stwierdzicie, że Was to nie obchodzi, to jedźcie na stację benzynową, potem zacznie Was go znowu... Was trafi i już zacznie Was obchodzić. Więc krótko mówiąc, teraz nowa taktyka Trumpa, który jak wiadomo no niespecjalnie może prowadzić dalej wojnę, a w zasadzie mógłby, ale musiałby się nie przejmować sojusznikami, w tym tymi, z którymi prowadzi już prywatnie interesy jego rodzina, to jest pierwsza rzecz ważna, więc ona by na pewno też ucierpiała. A po drugie, no musiałby wyeskalować tę wojnę do poziomu takiego, jak Bushowie to zrobili na przykład, co zdaje się jest już całkowicie sprzeczne z postulatami jego własnego elektoratu. Czyli nie dość, że wojna jest niepopularna, to byłaby niepopularna do kwadratu, no ale to tylko tak mógłby ją wygrać, bo to jest chyba największy problem. Więc krótko mówiąc, Trump teraz wpadł na pomysł, ten, który już miał, więc wrócił do niego znowu, że on przeczeka Iran. Rada Iran powiedział, że oni przeczekają Trumpa i w ogóle nie będą z nim rozmawiać aż do końca jego kadencji. Natomiast z jakiegoś powodu Trump twierdzi znowu, że jest w stanie swoimi sankcjami i blokadą morską zagłodzić Iran. Znaczy zagłodzić w sensie gospodarczym oczywiście. No więc zakładał Trump teraz, że presja sankcji i blokada morska zmuszą Iran do ustąpienia. Natomiast władze kraju podejmują kroki, które no, analitycy twierdzą, że są sprawdzone, bo oni już to robili, żeby utrzymać swoją gospodarkę, która jednak jest chronicznie osłabiona, a nie tylko teraz osłabiona, w wystarczającym stopniu, by mogła oprzeć się przedłużającej kampanii. Analitycy twierdzą, że Teheran racjonuje deficytowe towary, ogranicza dostęp do walut obcych, ogranicza inwestycje, przerzuca część ciężaru też tego wojny na gospodarstwa domowe, jednocześnie chroni strategiczny import i podstawowe mechanizmy państwa. W związku z tym oczywiście rezultatem będzie głęboki kryzys gospodarczy, który na pewno doprowadzi do wzrostu ubóstwa i dysfunkcji, natomiast to się nie stanie w ciągu roku. Znaczy się nie stanie natychmiast, prawda? Na pewno nie przed midtermsami, o to tak sobie powiedzmy. W związku z tym to jest ta strategia Trumpa, opiera się na niezwykle, jak twierdzą dzisiaj analitycy, no ryzykownym stwierdzeniu, że Iran ustąpi pierwszy, zanim zrobi to Waszyngton. Czyli, że gospodarka światowa wytrzyma bez ropy naftowej, a Iran nie wytrzyma bez nie wiadomo czego. Natomiast mediatorzy z krajów arabskich, no ludzie z dużym doświadczeniem z Iranem, bo oni tu mieszkają, krótko mówiąc, w okolicach, twierdzą, że Iran od lat żyje pod sankcjami, ja się z tym zgadzam, z tą tezą w pełni, i obstawianie, że Teheran pójdzie na kompromis z powodu presji gospodarczej, prawie na pewno nie przyniesie rezultatów. Zamiast tego natomiast Iran prawdopodobnie będzie nadal eskalował ataki, aby podnieść cenę dla Waszyngtonu i jego sojuszników. No więc jeżeli Iran przetrwa tą blokadę Waszyngtonu, będzie miał jeszcze mniej powodów, żeby zrezygnować z wpływów ciśnienia Ormus, przedłuży impas i ryzyko wznowienia walk, bo im dłużej ten impas trwa, tym większa presja spada na Trumpa. Co prawda Trump jest mocno teflonowy, jeśli chodzi o tutaj takie problemy i z niego to spływa, prawda, nie pozostawiając osadu. Natomiast no, te zakłócenia w dostawach energii i transporcie morskim obciążają globalną gospodarkę, inflację i generalnie również no niektórych, znaczy rzekomo największymi beneficjentami są oczywiście niektóre firmy naftowe amerykańskie, ale też i największymi poszkodowanymi są niektóre firmy amerykańskie, w związku z tym te lobby na pewno spotykają się codziennie pod gabinetem owalnym i dyskutują. To jest tak, że ta presja tutaj zakładają właśnie różni naukowcy, że ta presja stopniowo przeniesie Iran z odpornej gospodarki, która amortyzuje wstrząsy, w gospodarkę przetrwania, która co prawda będzie funkcjonować, ale stopniowo straci zdolności do odbudowy. No ale to zakładając, że te sankcje potrwają 2 lata, prawda, a nie 2 miesiące. Więc po tygodniach wznowienia walk po zerwaniu czerwcowego porozumienia tymczasowego Trump uznał presję ekonomiczną za preferowany kolejny krok. Wiecie Państwo, ja wiem skąd mu się to wzięło, bo prawdopodobnie oglądał jakąś kolejną wersję, kolejny odcinek Jurassic Park, albo jeszcze lepiej nie Jurassic Park, tylko epokę lodowcową. Państwo pamiętacie, gdzie film jest nudny straszliwie, ale jest tam taka fajna wiewiórka z orzeszkiem. No więc, chyba Scratch się nazywa. W każdym razie on widocznie stwierdził, że weźmie ich tak. Albo się, nawet jeżeli amerykańska armia nie załatwi Iranu, no to załatwi kolejna epoka lodowcowa, wystarczy usiąść i poczekać. Jest to rzeczywiście taka taktyka, może nie wydaje się specjalnie rozumna, no ale to jest taktyka Trumpa. Więc nie spodziewajmy się wiele więcej. Otóż Trump uznał właśnie presję ekonomiczną za preferowany kolejny krok, jednocześnie dając sankcjom i blokadzie morskiej więcej czasu na działanie. Ale rozumiecie Państwo, że to będzie oznaczało, że jeszcze tam z 2 czy 3 tygodnie i znowu będzie znosił sankcje na Rosję, żeby otworzyć rynek. No więc sekretarz skarbu Bessent powiedział, że polityka gospodarcza administracji doprowadziła irańską walutę do gwałtownego spadku, inflacja osiągnęła poziom trzycyfrowy. No jeszcze brakuje, żeby przypomnieli, że przecież zniszczyli wszystko, prawda, i wszystkich. No to jest, proszę Państwa, ta propaganda, czy oczywiście to pewnie jest prawdą, że doprowadziła irańską walutę do gwałtownego spadku, tylko zawsze powstaje pytanie, czy to jest dostateczny powód, żeby Iran nagle poddał się w wojnie. Co prawda prezydent Masoud Pezeszkian wielokrotnie powtarzał, że Iran musi wyjść poza stan ani wojny, ani pokoju. Podobno spotkał się z Chameneim pod koniec lipca, żeby porozmawiać właśnie o utrzymaniu ludności, zabezpieczeniu zasobów, zarządzaniu walutą obcą i zużyciu energii. Natomiast no, cały czas to sugeruje, jakby ten Iran naprawdę funkcjonował w całkowitej autarkii i w całkowitym oderwaniu od świata. Tak jakby nie dało się, jeżeli chodzi o żywność, na przykład transportować do niego na przykład zboża z Rosji, żeby daleko nie szukać, czy na przykład z takich Chin, czy z takiego Pakistanu, który jest też bardzo dużym eksporterem żywności, przecież szczególnie owoców tych mniej przetworzonych, czy ryżu, tak? Więc tam głód raczej nie grozi. Co prawda wskazano, że w tym miesiącu na wyspie Hark, czyli głównym irańskim terminalu eksportowym ropy, nie załadował się żaden tankowiec. To już też mówi o tym Kepler. Iran ma również mniejszą rezerwę niż przed pierwszą blokadą w kwietniu. Trzeba pamiętać, że te zmagazynowane zasoby na morzu spadły ze 180 milionów baryłek do 60 milionów. No ale to znaczy, że te 120 zostały sprzedane, więc powstaje pytanie, co to miałoby, jak gdyby, co to ma wspólnego. W kraju inflacja przekracza w tej chwili 80%, ceny kurczaków wzrosły dwukrotnie, mleka o półtora raza. Co więcej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że gospodarka skurczy się w tym roku o 5% i że wojna może ostatecznie zlikwidować do 2-3 miliony miejsc pracy. Natomiast no, problemem dla administracji Trumpa jest to, że zubożenie Iranu jest łatwiejsze niż zmuszenie przez kryzys ekonomiczny do zmiany decyzji przywódców. Tym bardziej, że no, Irańczycy nie mają wątpliwości, kto odpowiada za blokadę, więc to nie jest tak, że to się wzięło z powietrza. Czyli krótko mówiąc, ten próg niezadowolenia społecznego został podniesiony właśnie przez to, że jest to sytuacja wojenna. W każdym razie Iran awansował ostatnio doświadczonych tak zwanych hardlinersów, prawda, my to nazywamy twardogłowymi, żeby nadzorowali politykę bezpieczeństwa, instytucje przymusu państwa. Wyraźnie owi właśnie zwolennicy twardej ręki, twardego kursu zyskali przewagę nad technokratami i pragmatykami. W związku z tym to są ci, którzy gotowi są na długotrwałe nawet sankcje, byle tylko... No oni też wprowadzają sankcje na nas wszystkich, blokując możliwość sprzedaży ropy naftowej albo bardzo mocno ją ograniczając. Więc ta strategia gospodarcza oparta na wytrwałości jest jakimś pomysłem. Na pewno jest najmniej ryzykowna bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych, ale może doprowadzić do większych jeszcze zawirowań i większej presji gospodarczej ze strony sojuszników, tych, którzy cierpią, znaczy... Ta blokada najbardziej uderza właśnie na przykład w Kuwejt, w Bahrajn, w Emiraty Arabskie, które, no krótko mówiąc, nie zarabiają pieniędzy, tak? Wydają pieniądze, a nie zarabiają i to jest chyba dla nich największy problem. Teraz, jeżeli chodzi o narzędzia, irańskie, to co robi Iran, tak? Otóż po pierwsze racjonuje paliwo i energię elektryczną, po drugie ogranicza dostęp do waluty, prawda, wymienialnej, drukuje pieniądze na sfinansowanie płac, odbudowę i inne wydatki rządowe, pomimo tego, że dochody się zmniejszyły. Może również opóźniać niektóre płatności, inwestować i wykorzystywać swoje długoletnie sieci unikania sankcji, żeby utrzymywać płynność handlu zagranicznego. Handel zagraniczny, jak wiemy, funkcjonuje dość sprawnie, tylko nie przez drogę morską. Iran wprowadzi już stopniowe przerwy w dostawach prądu i ograniczenia w fabrykach. Niektóre zakłady na przykład mogą przenieść produkcję na piątki, który jest dniem wolnym od pracy. Rząd wprowadził również mocno dotowany kurs wymiany dla importu towarów o wartości do 3,5 miliarda dolarów, takich jak pszenica, leki i mleko modyfikowane, dając pierwszeństwo artykułom pierwszej potrzeby przed innymi zastosowaniami właśnie deficytowych dolarów. Czyli to są takie no, prospołeczne działania, bo Państwo pamiętacie, że są dwie, jak gdyby celem tych sankcji jest spowodowanie takiego niezadowolenia społecznego, żeby przywódcy zmuszeni zostali do rozmów. Więc wszystkie działania, które służą do zmniejszania niezadowolenia, no to zmniejszają skutek tych sankcji, tak? No więc teraz jest tak, że gospodarstwa domowe otrzymujące świadczenia socjalne mogą kupować podstawowe towary na kredyt w ramach nowego programu. Wszelkie niezapłacone długi zostaną odliczone od przyszłych świadczeń socjalnych. Władze planują również kwartalne dostosowanie płatności w formie bonów żywnościowych, żeby nadążać za inflacją cen żywności. Mieszkańcy Iranu również twierdzą, że ograniczają wydatki na niektóre podstawowe produkty, takie jak właśnie żywność, benzyna i leki, rezygnując z mięsa i kupując podstawowe produkty pojedynczo, ponieważ ich pensje tracą na wartości. Więc tak to wygląda. Co jeszcze? No więc no, przypomina się, że sankcje gospodarcze wieloletnie wcale nie muszą zadziałać. Przypomnijmy, że po rewolucji 59 roku na przykład Kuba znajduje się w stanie permanentnego sankcjonowania. W Wenezueli w ostatnich dekadach rządy utrzymywały się u władzy pomimo załamania gospodarczego. Więc cały czas powstaje pytanie, jaką jak gdyby... Czy to jest tak, że Trump podejmuje te decyzje, ponieważ znowu jest wprowadzany przez kogoś w błąd, co nie jest wykluczone? Czy też oni naprawdę wierzą, że nagle w tylu jak gdyby sytuacjach i miejscach te sankcje nie zadziałały? Zresztą przypomnijmy, no, Iran jest pod sankcjami od 2018 roku. Tyle tylko, że to nie są sankcje międzynarodowe, to są sankcje amerykańskie. Więc i nagle teraz sankcje miałyby to spowodować. No, ja cały czas dla mnie ta analogia, kiedy na początku wojny z Rosją stwierdzono, że jak tam zamknie się McDonald'y i odmówi sprzedaży drogich perfum bezpośrednio w Rosji w sieciach, to Rosjanie rozpoczną rewolucję i obalą Putina. No, 5 lat jakoś nie obalili. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na dzisiaj tyle. Przypominam, że jest dzisiaj jeszcze o 19.30 live. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Co więcej, namawiam do podawania dalej, jak Państwo widzicie, subskrybowania, lajkowania. No, algorytm nie kocha tych odcinków, więc ich tam specjalnie nie promuję. Bardzo też wzywam oczywiście też do wpłacania na tą zbiórkę jednorazową. Zostało jeszcze jakieś 30% środków niezebranych. Także będę bardzo wdzięczny, jeżeli Państwo zechcecie się, ci oczywiście, którzy tego nie zrobili, dołożyć się do tego zakupu. Cóż jeszcze więcej? No i wreszcie porozmawiamy sobie dzisiaj wieczorem na live. Sam jestem ciekaw, jak Państwo odbieracie to działanie Ilona Muska szczególnie i to wyrzucenie Polski przez niego z Europy, przynajmniej w roamingu. Bo sam się zastanawiam naprawdę, jaka mogła być rzeczywista motywacja. Czy tą motywacją, jak mówię, no, obiektywną motywacją prawie na pewno nie była Ukraina. W związku z tym, czy to chodzi właśnie o naszego Radka Sikorskiego, czy może jeszcze jakieś inne rzeczy, może ma jakąś urazę kolejną, ktoś do niego dotarł, no nie wiem. Ja sam jestem ciekaw, co Państwo o tym sądzicie. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia o 19.30.